Bardziej błogosławiony jest dawać niż brać. Jesteśmy już tylko jeden dzień od miesiąca grudnia. Ale już teraz można spojrzeć wokół miasta i zobaczyć świąteczne lampki oraz choinki. Już zaczyna się czuć świąteczną atmosferę. A gdy zbliża się Boże Narodzenie, pojawia się także wzmożony marketing. Ekonomiści twierdzą, że okres świąteczny to jeden z najbardziej dochodowych okresów w roku dla firm. Tak, wiele osób wydaje pieniądze na prezenty, organizuje przyjęcia i kupuje jedzenie, że kiedy święta się kończą, wiele kont bankowych jest pustych. Ale taki jest świat, w którym żyjemy. Wielkie korporacje będą robić to, co zawsze robią wielkie korporacje. Marketerzy będą robić to, co zawsze robią marketerzy. Ale jako wierzący powinniśmy mieć inne nastawienie. Ewangelia, jak widzimy w Ewangelii Jana 3,16, brzmi: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg dał nam Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć. Jezus jest naszym przykładem ofiary. On nie próbował zachować swojego życia, lecz oddał je. Dlatego dzisiaj rano chcę przekazać wam inną wiadomość niż te, które usłyszycie w reklamach na YouTube. Chcę dać wam inne przesłanie niż to, które zobaczycie w telewizji w tym świątecznym okresie. Wiadomości, które próbują przekonać was do konsumpcjonizmu, do materializmu. One są obecne, ale Jezus oferuje wam doskonalszą drogę. Dziś rano chcę głosić na temat hojności i dawania. O powodzie opowiem pod koniec. Ale nie jest to temat, o którym często mówię. Szczerze mówiąc, czasami unikam tego tematu, po prostu dlatego, że wiem, iż niektórzy z was mieli złe doświadczenia związane z Kościołem i finansami. Niektórzy z was pochodzą ze wspólnot, gdzie każde kazanie dotyczyło dawania. Jednak wierzę, że wyrządzam wam krzywdę, jeśli nie nauczam o tym temacie. Ponieważ jest on ważną częścią naszego codziennego życia jako uczniów Jezusa Chrystusa. Martin Luther słynnie powiedział, że istnieją trzy konieczne nawrócenia dla życia chrześcijańskiego: nawrócenie serca, nawrócenie umysłu i nawrócenie portfela. A więc co Jezus mówi o naszych portfelach? Co Jezus mówi o naszych zasobach? Jeśli masz Biblię, otwórz ją proszę razem ze mną na Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 19. 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Jezus mówi, abyśmy nie gromadzili swojego skarbu na ziemi, gdzie rzeczy rdzewieją i są kradzione, lecz abyśmy gromadzili swój skarb w niebie, gdzie ten skarb nie może zostać zniszczony. Podoba mi się, że Jezus używa tutaj słowa skarb. Nie mówi pieniądze w tym wersecie, ale mówi skarb. Słowo skarb to słowo, które dziś najczęściej słyszymy od dzieci. Dzieci biorą udział w poszukiwaniach skarbów albo zakopują swoje skarby. Ale jako dorośli nie używamy tego słowa tak często. To jednak dobre słowo, ponieważ odnosi się do wszystkiego, co ktoś uważa za cenne lub wartościowe. To, co może być dla mnie cenne i wartościowe, może nie być cenne i wartościowe dla ciebie. I to, co może być cenne i wartościowe dla ciebie, może nie być cenne i wartościowe dla mnie. Moja mama lubi kolekcjonować różne rzeczy. Kiedy byłem dzieckiem, zbierała małe figurki kaczek. A ostatnio zbiera figurki bałwanków. Tam, skąd pochodzę, tak naprawdę nie pada śnieg. Ale przez cały rok, jeśli pójdziesz do domu moich rodziców, wszędzie zobaczysz małe bałwanki. Czy znajdziesz dziś małe bałwanki w moim domu? Nie, to nie jest moja rzecz. To nie jest mój skarb. Ale bez problemu wydam pieniądze na książki, szczególnie e-booki. Niektóre z nich przeczytałem w 10%. Niektórych nawet jeszcze nie zacząłem, ale bez wahania wydam kilka dolarów na książkę. Można powiedzieć, że kolekcjonuję książki. To jest moja rzecz. A ktoś inny mógłby powiedzieć, dlaczego marnujesz tyle pieniędzy na książki?
Skarb jednej osoby będzie inny niż skarb innej osoby.
Chodzi o to, że wszyscy coś cenimy. I Jezus mówi, nie gromadźcie wszystkich swoich skarbów tu, na tym świecie, bo rzeczy się psują, rdzewieją, są kradzione. Pamiętam pewne Boże Narodzenie, kiedy byłem chłopcem. Poprosiłem rodziców o zabawkę Transformer, Optimus Prime. Byłem bardzo podekscytowany, gdy otworzyłem prezent i zobaczyłem właśnie tę zabawkę. Bawiłem się nią przez 5 minut. A potem urwała się głowa. Nie została przekształcona. Została zdeformowana. Byłem załamany. Włożyłem całą swoją nadzieję i radość w tę jedną zabawkę, a po 5 minutach była zepsuta.
Ale to była dobra lekcja. Rzeczy się psują. Jezus miał rację. Jaka jest więc lepsza droga? 20. Lecz gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Pozwólcie, że zgadnę. Nie usłyszycie cytowania tego wersetu przez firmy i przedsiębiorstwa w okresie świątecznym. Jezus mówi, że zamiast gromadzić skarby na ziemi, gdzie rzeczy się psują i rdzewieją, powinniśmy gromadzić skarby w niebie, gdzie mól ich nie tknie, gdzie nie zardzewieją, gdzie złodzieje nie mogą ich zabrać. A to zaczyna się od uznania Chrystusa za swój skarb. To zaczyna się od upewnienia się, że On zasiada na tronie twojego życia. Jeśli najpierw On jest twoim skarbem, to wszystko inne, twój czas, twój talent i twój majątek wypłyną z tego. Jezus mówi tutaj, że gromadzenie skarbów w niebie to inwestycja, która będzie trwała wiecznie. Masz więc wybór do dokonania. Pomiędzy rzeczami tymczasowymi a wiecznymi. Pomiędzy inwestowaniem w ten świat, a inwestowaniem w rzeczy nieba.
To nie dotyczy tylko pieniędzy, ale obejmuje również twój czas i twoje talenty. Możesz wszystko to zainwestować w ten świat, albo zainwestować te rzeczy w Królestwo Niebieskie. Twój czas będzie to odzwierciedlał, twoje finanse będą to odzwierciedlały, to jak wykorzystujesz swoje talenty i dary, będzie to odzwierciedlało. Jeśli uważasz, że ten świat, to wszystko co istnieje, twoje wybory i decyzje będą to pokazywać. Ale jeśli rozumiesz, że to życie jest tylko początkiem i że spędzisz wieczność z Jezusem, to zmieni twoje wybory, rzeczy, które posiadasz i tak dalej. Jezus mówi to w wersecie 21. 21, gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Powodem, dla którego to ważny temat w kontekście bycia uczniem Jezusa Chrystusa, jest to, że jak mówi Jezus, nasze serca są związane z tym, co uważamy za skarb. To wszystko jest powiązane. Powodem, dla którego byłem załamany jako dziecko, gdy zepsuła się moja zabawka Transformer. Było to, że była moim skarbem. Dlatego wpłynęło to na mnie emocjonalnie.
Co jest moim skarbem dzisiaj?
Jednym ze sposobów, aby to zmierzyć, byłoby spojrzenie na historię mojego konta bankowego z ostatniego miesiąca. Na co wydawałem pieniądze poza codziennymi rachunkami? Co uznawałem za ważne? Innym sposobem, aby to zmierzyć, jest spojrzenie na mój kalendarz. Gdzie spędziłem czas w tym miesiącu? Co uznawałem za ważne? Co ujawniłby twój kalendarz? Co pokazałaby historia twojego konta bankowego? Co jest dla ciebie ważne? Co jest twoim skarbem? Ponieważ tam, gdzie jest twój skarb, tam jest też twoje serce. Przypomnij sobie historię bogatego, młodego przełożonego z Ewangelii. Powiedział, że przestrzega wszystkich przykazań, ale kiedy Jezus poprosił go, żeby sprzedał wszystko, co ma, i rozdał ubogim, młodzieniec odszedł zasmucony, ponieważ miał wiele posiadłości. Jezus ujawnił, co było w jego sercu. On gromadził swój skarb na ziemi, zamiast gromadzić go w niebie. Niestety, rzeczy, które posiadał, ostatecznie zawładnęły nim.
Jeśli wierzysz, że to życie jest wszystkim, co istnieje, miejsce, w którym umieszczasz swój skarb, będzie to odzwierciedlać.
Jezus opowiedział o tym również przypowieść. Łukasz 12:16-21.
16. I powiedział im przypowieść.
Pewnemu bogaczowi pole obficie obrodziło. 17. I rozważał w sobie. Co mam zrobić? Nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. 18. I rzekł: tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a większe zbuduję, i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. 19. I powiem swojej duszy: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij, używaj. 20. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? 21. Tak dzieje się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty wobec Boga. W przypowieści pole bogatego człowieka wydało mnóstwo plonów. Jednak zamiast podzielić się tym jedzeniem z kimś potrzebującym, albo ofiarować to Panu, bogacz burzy swoje spichlerze, by zbudować większe. Po to, by mieć więcej miejsca na swoje jedzenie. I mówi do siebie, by odpoczywał, jadł, pił i używał życia, bo ma zapasy na całe swoje życie. Myśli, że wszystko jest w porządku. Myśli, że jest bezpieczny. Pokłada swoją nadzieję w bogactwie i teraz, gdy ma dużo, sądzi, że może się zrelaksować.
Ale Bóg mówi do bogacza: jesteś głupcem, tej nocy umrzesz i co zrobisz ze wszystkimi swoimi rzeczami, kiedy umrzesz? Odpowiedź jest oczywista. Nie może z nimi nic zrobić. Nie może ich zabrać ze sobą po śmierci.
Bogacz myślał, że jest bezpieczny. Myślał, że wszystko sobie poukładał. Jestem pewien, że uważał się za bardzo mądrego człowieka. Ale ostatecznie okazał się głupcem, ponieważ, jak powiedział Jezus, zgromadził skarb dla siebie. Zyskał świat, ale stracił swoją duszę. To smutna przypowieść, ponieważ bogacz pokładał swoją nadzieję w niewłaściwej rzeczy. Swoje bezpieczeństwo opierał na czymś niewłaściwym. Posiadanie pieniędzy nie jest złe. Złe staje się wtedy, gdy pieniądze stają się twoim bożkiem. Gdy są wszystkim, o czym myślisz, gdy w nich szukasz swojego bezpieczeństwa. Wtedy posuwasz się za daleko.
List do Hebrajczyków 13:5 mówi: niech wasze życie będzie wolne od miłości do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Pierwszy list do Tymoteusza 6:10 mówi: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Ewangelia Mateusza 6:24 mówi: nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo przy jednym trwał będzie, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie ma nic złego w pieniądzach. Pieniądze można wykorzystać na wiele sposobów, które inwestują w Królestwo Niebieskie. Mogą pomóc nakarmić głodnych, mogą pomóc zapewnić schronienie ludziom. Pieniądze nie są czymś złym. I tak naprawdę nie ma nic złego w byciu bogatym. W Biblii mamy przykłady pobożnych ludzi, którzy byli bogaci. Znam też bogatych ludzi, którzy są niezwykle hojni i ofiarni. Więc bycie bogatym nie jest niczym złym. Problem pojawia się wtedy, gdy pieniądze stają się naszym Bogiem, a Jezus mówi, że nie można mieć obu naraz. Możesz mieć tylko jednego Pana, dlatego musimy być ostrożni, jeśli chodzi o pieniądze. Jak więc uniknąć tej pułapki?
Jak mieć właściwe spojrzenie i relacje z pieniędzmi? Dobrym punktem wyjścia, jeśli chodzi o nasz skarb, o nasze finanse, jest prawda, że nie jesteśmy właścicielami. Mój pierwszy punkt to: 1. Jesteś zarządcą, a nie właścicielem. Psalm 24:1. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Innymi słowy, ziemia należy do Pana i wszystko, co się na niej znajduje. Chociaż możemy myśleć, że posiadamy rzeczy tutaj na ziemi, ostatecznie wszystko należy do Pana. On stworzył ziemię. On stworzył nas. To był problem bogacza w przypowieści. Myślał, że jest właścicielem, ale nie był. Kiedy umarł, nie mógł zabrać ze sobą wszystkich tych rzeczy. Tak więc nie jesteśmy właścicielami, ale zarządcami, czyli szafarzami, co oznacza, że Bóg powierzył nam różne rzeczy i mamy być mądrzy w tym, jak korzystamy z tych zasobów.
Pierwszym krokiem do gromadzenia skarbów w niebie jest zrozumienie, że wszystko należy do Boga. To nie są moje pieniądze. To pieniądze, które Bóg nam dał.
abyśmy byli mądrymi zarządcami. To jest istota przypowieści o talentach. Bóg uczynił nas zarządcami i opiekunami skarbów, które nam powierzył. Pytanie brzmi, jak będziesz zarządzał tym, co dał ci Bóg? Kto jest wierny w małym, będzie też wierny w wielkim. Więc przede wszystkim musisz wiedzieć, skąd pochodzi twój skarb. Jesteś zarządcą, a nie właścicielem. Drugi punkt, innym sposobem gromadzenia skarbów w niebie jest, 2. Bądź hojny, dziel się. Drugi list do Koryntian 9:6-7 mówi, 6, tak więc kto skąpo sieje, ten skąpo też żąć będzie, a kto hojnie sieje, hojnie też żąć będzie. 7. Każdy niech daje tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
Jest tu kilka rzeczy. Paweł używa metafory rolniczej, która była zrozumiała dla wszystkich w tamtych czasach. Jeśli nie zasiejesz dużo, nie będzie dużych plonów. Ale jeśli zasiejesz obficie, możesz spodziewać się większego plonu. Paweł odnosi tę metaforę rolniczą do dawania. Ci, którzy są hojni, są po prostu bardziej błogosławieni niż ci, którzy nie są hojni. Jezus powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Kontekst w drugim liście do Koryntian nie dotyczy ilości, lecz naszego nastawienia i motywacji do dawania. Paweł pisze w drugim liście do Koryntian 9, że Bóg miłuje radosnego dawcę i że każdy powinien dawać tak, jak postanowił w sercu. Życie chrześcijańskie nie polega na zatrzymywaniu wszystkich swoich pieniędzy i zasobów dla siebie. Chodzi o to, by być hojnym wobec potrzebujących i oddawać Bogu to, co Bóg ci dał. Dawanie jest częścią życia chrześcijańskiego. Oddajemy Bogu to, co On nam dał. Dawanie jest formą uwielbienia.
Werset 7 mówi nam również, jak nie powinniśmy dawać. Nie powinniśmy dawać niechętnie i nie powinniśmy dawać pod przymusem. To znaczy, nie powinieneś dawać dlatego, że ktoś cię do tego zmusza. Nie powinieneś dawać z poczucia winy. To nie jest właściwy duch. Radosny dawca to ktoś, kto daje z dobroci swojego serca. Tak jak uboga wdowa, która oddała wszystko, co miała. Jakie rodzaje dawania widzimy w Biblii? W Starym Testamencie istniał system dziesięciny. Dziesięcina oznaczała oddanie 10% swoich plonów lub zwierząt na rzecz świątyni, co pomagało opłacić kapłanów, którzy tam pracowali. W Księdze Kapłańskiej 27:30 napisane jest: każda dziesięcina z ziemi, z plonów ziemi lub z owocu drzew należy do Pana. Jest święta dla Pana. W Nowym Testamencie widzimy wierzących, którzy dają na rzecz swojego lokalnego kościoła. Widzimy dawanie na pomoc innym chrześcijanom w potrzebie. Widzimy też wsparcie dla misjonarzy poza lokalnym kościołem.
Czasami ludzie myślą, och, gdybym miał więcej pieniędzy, byłbym bardziej hojny. Ale zazwyczaj to tak nie działa. Podobnie, niektórzy z najbardziej hojnych ludzi, jakich znam, nie mają dużo pieniędzy. To nie stan twojego konta bankowego jest najważniejszy. Chodzi o twoje serce. Nie potrzebujesz 10 milionów złotych, aby być chciwym. Człowiek może być chciwy, mając 10 złotych. Podobnie, ktoś, kto ma 10 milionów złotych, może być bardzo hojny, podczas gdy osoba z 10 złotymi może w ogóle nie być hojna. Najważniejsze jest, aby być hojnym w stosunku do tego, co dał ci Bóg. Dawanie to sposób na gromadzenie skarbów w niebie. Jeszcze jeden fragment pisma, zanim podzielę się, dlaczego dziś głoszę na ten temat. List do Filipian, rozdział 4, wersety 14-16. 14. Jednak dobrze zrobiliście, uczestnicząc w moim utrapieniu. 15. A wy sami, Filipianie, wiecie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden kościół nie wszedł ze mną w wspólnotę dawania i brania. Oprócz was samych.
16. Nawet w Tesalonice raz i drugi przysłaliście mi pomoc na moje potrzeby.
Paweł dziękuje Kościołowi za udzieloną mu pomoc finansową.
Kościół w Filipi zadbał o to, by potrzeby Pawła zostały zaspokojone. Zebrali pieniądze i wysłali je do niego. Naprawdę miłe, prawda? Ale potem Paweł mówi coś w wersecie 17, co wydaje się dziwne. 17. Nie, że szukam daru, lecz szukam owocu, który wzrasta na wasze dobro. Paweł najpierw docenia Kościół za udzieloną mu pomoc, ale potem mówi, że dla niego sam dar nie był najważniejszy. Sam podarunek nie był dla Pawła najważniejszy. Co było ważniejsze? Mówi, że szuka owocu, który wzrasta na waszą korzyść.
Innymi słowy, to, co było najważniejsze dla Pawła, nie była wysokość daru, jaki dał Kościół, ale bardziej cieszył się z tego, co akt dawania zrobi w sercach ludzi. Bardziej cieszył się z duchowego owocu, który pojawi się w sercach ludzi, niż z ilości przekazanych pieniędzy. Ostatni punkt. Paweł mówi to, co już powiedział Jezus. Trzeci, że większym błogosławieństwem jest dawać, niż otrzymywać. Paweł bardziej cieszył się z duchowego błogosławieństwa, które Filipianie otrzymają przez dawanie, niż z daru, który od nich dostał. O to chodzi. Za chwilę wspomnę o potrzebie finansowej, ale jest coś ważniejszego niż sama potrzeba. Zawsze będą potrzeby, prawda? To, co ważniejsze dla ciebie, gdziekolwiek jesteś, czy tutaj w Gdańsku, przez następne 10 lat, czy gdzieś indziej, najważniejsze jest to, żebyś był człowiekiem dającym i hojnym.
Najbardziej radośni ludzie, jakich znam, to zazwyczaj najbardziej hojne osoby, jakie znam. Natomiast niektórzy z najbardziej nieszczęśliwych ludzi, jakich znam, wcale nie są hojni. Życie chrześcijańskie nie polega na zatrzymywaniu wszystkiego dla siebie. Życie chrześcijańskie polega na dawaniu i poświęceniu. Nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, nie zachował swojego życia, lecz oddał je, abyśmy mogli mieć życie w Nim. Biblia mówi, że z powodu grzechu byliśmy oddzieleni od Boga, ale Jezus w swojej wielkiej miłości i miłosierdziu przyszedł i zapłacił dług, którego sami nie mogliśmy spłacić. Umarł na krzyżu za nasze grzechy. Jego ostatnie słowa na krzyżu brzmiały: wykonało się, co było terminem księgowym oznaczającym zapłacone w całości. Zapłacił karę za nasze grzechy na krzyżu i został pogrzebany. Ale trzy dni później zmartwychwstał i wierząc w Niego jako Pana i Zbawiciela, możesz zostać przebaczony z powodu swojego długu grzechu. To jest nasz przykład.
Dlaczego więc dzisiaj głoszę na ten temat? Jak pewnie zauważyliście, kiedy weszliśmy do tego sanktuarium, dokonaliśmy kilku zakupów. Zakupiliśmy te szklane drzwi, abyśmy mogli powiększyć naszą przestrzeń w niedzielne poranki. Zakupiliśmy wykładzinę, która zostanie położona w środę. Zakupiliśmy materiały na tę scenę, którą Marek zmontował. Zakupiliśmy farby, akcesoria malarskie, kable, uchwyty i wiele innych rzeczy. I jak dotąd, za wszystkie te rzeczy zapłacono dzięki trzem hojnym darowiznom, które otrzymaliśmy kilka miesięcy temu, gdy myśleliśmy, że będziemy się przenosić na dół.
Ale te darowizny zostały już prawie całkowicie wykorzystane i wciąż mamy jeszcze kilka rzeczy do kupienia. Krzesła, oznakowanie, sprzęt wentylacyjny, sprzęt audiowizualny, budowa stanowiska dla zespołu medialnego z tyłu i jeszcze kilka rzeczy, które uważamy za potrzebne. Może teraz myślisz, chwileczkę, krzesła, sprzęt i znaki. To wszystko rzeczy, które zardzewieją, zepsują się i pewnego dnia zostaną wyrzucone na śmietnik. Czy to nie jest gromadzenie skarbów na ziemi? To prawda, że te krzesła nie będą trwały wiecznie. Ale prawdą jest także, że ten pokój nie będzie trwał wiecznie, ten budynek nie będzie trwał wiecznie. Za 50 lat być może nic z tego nie będzie już tutaj. Rzeczy w tym pokoju nie przetrwają wiecznie. Ale chodzi o to, służba,
która dzieje się w tym pokoju, będzie trwała wiecznie.
Tak więc nie chodzi o to, aby mieć ładne głośniki. Chodzi o przekaz Ewangelii, który jest z tych głośników przekazywany. Nie chodzi o to, żeby mieć ładne krzesła. Chodzi o to, żeby było krzesło, na którym sąsiad, którego zapraszałeś do kościoła, może usiąść i usłyszeć o Jezusie Chrystusie.
Nie chodzi o to, żeby mieć ładną wykładzinę. Chodzi o to, żeby mieć przestrzeń, która jest ciepła i gościnna, w której można zorganizować takie wydarzenia jak brunch dla pań za 2 tygodnie. Ostatnio słyszałem, że zapisało się ponad 90 kobiet, które chcą się spotkać i wspólnie budować relacje w imieniu Jezusa Chrystusa. Rzeczy w tym pomieszczeniu nie będą trwały wiecznie. Rzeczy w tym pomieszczeniu są tymczasowe. Ale służba, która odbywa się w tym miejscu, będzie trwała wiecznie. I dlatego, po raz pierwszy od kiedy wprowadziliśmy się do tego sanktuarium, oficjalnie zapraszamy Was do wsparcia finansowego pracy, która dzieje się tutaj w tym miejscu. Chciałbym też wyznaczyć nam jako Kościołowi cel, który chcielibyśmy osiągnąć do końca roku. Nie znamy jeszcze dokładnych kosztów wszystkich pozostałych rzeczy do kupienia, więc myślę, że łatwiej będzie podać Wam dużą okrągłą sumę. I ta suma to 100 tysięcy złotych. To jest 1,5 zera. Jutro zaczyna się grudzień, więc mamy właściwie 1 miesiąc, aby zebrać 100 tysięcy złotych.
Teraz to tylko liczba.
To liczba, na którą liczymy. Ale nie jest to liczba zapisana w Biblii. Bóg zawsze zapewni to, czego potrzebujemy jako Kościół, niezależnie od tego, czy osiągniemy tę sumę, czy nie. Ale ważne jest, aby wyjść w wierze i prosić, szukać i pukać. Wierzę, że razem możemy osiągnąć ten cel. Wierzę, że chcesz inwestować w rzeczy, które będą trwały wiecznie. Wierzę, że to właśnie takie chwile jednoczą i łączą nas jako Kościół. Że mamy wspólny cel i wspólne zadanie. Wierzę, że każdy z nas pragnie zobaczyć, jak Bóg dokonuje wielkich rzeczy, w nas i przez nas. Wierzę, że ty i ja za 20 lat będziemy komuś opowiadać historię o tym, jak mogliśmy być częścią Bożego dzieła, tutaj. Wierzę, że ludzie, którzy dziś nie idą za Jezusem, usłyszą o Nim w tym miejscu i tutaj postanowią pójść za Nim.
Wczoraj wieczorem poszedłem do Media Expert na 2. piętrze po kabel. Byłem tam w tym tygodniu chyba z 10 razy.
Rozmawiałem tam z młodym człowiekiem, który tam pracuje. Zaczął pytać mnie o kościół, więc go zaprosiłem.
My nawet jeszcze nie mamy tutaj porządnego szyldu, a już tyle osób przechodziło obok i pytało. Gospel Church. Co to jest?
To znaczy, co to jest? Wierzę, że Bóg coś tutaj czyni.
Przez dawanie możemy być częścią tego dzieła. Za chwilę, po modlitwie, będziemy zbierać ofiary do koszyków. Zazwyczaj robimy to podczas ogłoszeń, ale dziś zrobimy to wcześniej. Wszystko, co zostanie dziś zebrane, zostanie przeznaczone na nowe sanktuarium. Jeśli dokonujesz przelewu, proszę, napisz w tytule przelewu nowe sanktuarium. Tam stoi terminal płatniczy.
Wszystkie wpłaty przez terminal dzisiaj również zostaną przeznaczone na nowe sanktuarium.
Ale jest jedna rzecz. Nie dawaj pod presją. Nie dawaj z poczucia winy. Jeśli to jest twoja motywacja, proszę, nie dawaj nic. Jak czytaliśmy, Bóg kocha ochoczego dawcę. I jeszcze jedno. Jeśli masz rodzinę, porozmawiaj z rodziną o tym, jak możecie dawać razem. Uczyńcie z tego sprawę rodzinną. Jeśli masz dzieci, włącz je do tej rozmowy. Pomóż im zobaczyć, że dawanie nie tylko pomaga nam gromadzić skarb w niebie, ale też rodzi w nas coś dobrego. Pomóż im zobaczyć, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli oglądasz nas na YouTube lub Facebooku, chcemy cię również zaprosić do wzięcia w tym udziału. Wiem, że mamy widzów z całego świata, więc kiedy kupujemy kamerę, kabel czy lepsze Wi-Fi, robimy to z myślą o Was. Jesteście więc częścią tego dzieła. Zapraszamy Was do wejścia na naszą stronę i znalezienia, jak można wesprzeć to dzieło.
Przez cały grudzień będziemy informować Was o naszych postępach w realizacji celu.
Jak powiedziałem na początku, w tym miesiącu firmy jubilerskie będą Cię kusić. Firmy zabawkarskie będą Cię kusić. Przemysł modowy będzie Cię kusić. Zobaczysz reklamy nowych gadżetów i nowych gier. Dzielenie marketingowe wszystkich tych firm będą Cię atakować. A ich przesłanie jest to samo. Kup to, kup tamto. Kupuj, kupuj, kupuj. Wydawaj, wydawaj, wydawaj. Gromadź, gromadź. Coraz więcej i więcej i więcej.
Jezus przyszedł z zupełnie innym przesłaniem. Powiedział, że większe błogosławieństwo jest w dawaniu niż w braniu.
Jeden miesiąc, 100 000 złotych. Skąd to się weźmie?
Wierzę, że Pan zapewni. Ale mam nadzieję, że to przyjdzie od Was. Jak powiedział Paweł, nie ze względu na dar, ale ze względu na Was, dla duchowego owocu, który Bóg w Was wytwarza. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Koniec kazania.